Ekspresowy salonik Radia Gdańsk.
Witamy w sobotnie popołudnie w kresowej audycji w Radiu Gdańsk. Michał Rzepiak, kłaniam się Państwu.
I Andrzej Urbański. Dziękujemy Państwu za telefony i SMS-y, które otrzymaliśmy po ubiegłotygodniowej audycji, pierwszej w nowym roku. Pozwolą Państwo, że zacytuję jeden z nich. Pan Bogdan Giecewicz napisał: wszystkiego najlepszego na cały nowy rok 2024 od wiernego słuchacza jednej z moich ulubionych audycji, która jest oazą wśród tego, co jest w radio i która pozwala oderwać się od szarej codzienności i przenieść się w czasie w nasze utracone, piękne kresy. Panie Bogdanie, bardzo dziękujemy za te słowa i za życzenia.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Koniec dnia. Czerwonym pachnie winem, szkarlat nieba przelewa się w czerń. Czy owioniesz mnie znów białym dymem, niewidoczna, wtopiona we mgle? Tylko raz czujemy wielkość nieba, wtedy trzeba zastygnąć i trwać. Jestem sam, ciebie już przy mnie nie ma. Gdy wszystko chcę ci dać. Koniec dnia, czerwonym pachnie winem, zachód słońca atramentem. Ty minęłaś, ja też kiedyś minę, lecz na zawsze pozostał ten śpiew. Tylko raz czujemy wielkość nieba, wtedy trzeba zastygnąć i trwać. Jestem sam, ciebie już przy mnie nie ma. Ty wszystko chcę ci dać.
Szanowni Państwo, nowy rok przyniósł nam niestety dwie smutne wiadomości. 10 stycznia zmarł w wieku 92 lat lwowiak Janusz Majewski. Pisarz, scenarzysta i reżyser filmowy, znany m.in. z takich realizacji jak Zazdrość i Medycyna, Zaklęte rewiry, Sprawa Gorgonowej, CK Dezerterzy czy Mała matura 1947. Natomiast dzień wcześniej, 9 stycznia, odszedł w wieku 67 lat ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duchowny obrządków ormiańskiego i łacińskiego, duszpasterz środowisk osób niepełnosprawnych, prezes Fundacji imienia brata Alberta. W latach 80. działacz opozycyjny. Strażnik pamięci o ludobójstwie na Wołyniu. Tak wspomina księdza Zaleskiego Andrzej Mosiejczyk, prezes Prabudzkiego Stowarzyszenia Kresowian.
Poznałem go jesienią 2008 roku na konferencji kresowej w Olsztynie. Prabudzkie Stowarzyszenie Kresowiaków istniało już ponad 3 lata, a my wraz z wiceprezesem Jędrzejem Krasińskim mieliśmy pomysł na zorganizowanie podobnego spotkania, tylko że w Prabutach. Zapytaliśmy księdza, czy nie odwiedziłby naszego miasta. On nie dał się długo namawiać, wymieniliśmy kontakty i po kilku rozmowach telefonicznych i e-mailach ustaliliśmy termin prabudzkiej konferencji na czerwiec 2009 roku. No i przyjechał. Pierwszego dnia wygłosił kazanie na mszy świętej. Wszyscy byli pod wrażeniem. A następnego dnia były wykłady w Prabudzkim Centrum Kultury i Sportu. Sala pełna, ponad 200 osób. Większość to młodzież szkolna. I wtedy oprócz księdza Tadeusza prelekcję głosił generał Mirosław Hermaszewski oraz dr Leon Popek. Panowie prelegenci bardzo szybko się polubili, a podczas zakulisowych dyskusji z przyjemnością się ich słuchało. Kilka dni po zakończeniu konferencji ksiądz opublikował na łamach Gazety Polskiej artykuł pod tytułem Odważne Prabuty. Tam opisał działalność naszego stowarzyszenia, pisał Prabuty. Byliśmy wtedy bardzo dumni. Postanowiliśmy pójść za ciosem i organizować kolejne prabudzkie kresowe spotkania. No i tak to się zaczęło. Nasz ksiądz był na wszystkich. Zmieniali się wykładowcy, przyjeżdżali z różnych miast, ale ksiądz Tadeusz był zawsze. On był ikoną, on był symbolem. On w prabutach czuł się jak w domu, tak mu mawiał. Miał tu wielu przyjaciół, a my traktowaliśmy go jak prabucianina, jak swojaka. Władze miasta nadały mu tytuł honorowego ambasadora miasta Prabuty. Też spotykaliśmy się z księdzem Tadeuszem poza prabutami, podczas uroczystości w innych miejscowościach, czy w Częstochowie, czy we Wrocławiu. Pamiętam też, uczestniczył w pogrzebach Anny Walentynowicz i Macieja Płażyńskiego po katastrofie smoleńskiej. Też zapraszał nas do Radwanowic, gościliśmy tam dwa razy w siedzibie fundacji imienia brata Alberta. Zeszły rok, przełom, tam dowiedziałem się o jego chorobie i lekka obawa, ale pomyślałem sobie, że ksiądz dają radę pokonać. On był optymistą, pełnym wiary, także liczyłem na to, że nasza konferencja Świat Kresów normalnie się odbędzie, ale okazało się, że musieliśmy zrobić ją poprzez łącza internetowe i nasz ostatni Świat Kresów był spotkaniem online. Później kilkakrotnie rozmawialiśmy, jak zawsze, nadzieja, że to wszystko dobrze się skończy. Ostatnia nasza rozmowa odbyła się 22 grudnia. Ksiądz Tadeusz był już bardzo cierpiący, bardzo słaby. Wiadomość o jego śmierci to był szok i niedowierzanie. Zostaliśmy kresowymi sierotami. I bardzo ciężko jest żyć z tą świadomością, że go nie ma wśród nas. To był bardzo skromny i prawy człowiek, a jego życie to służba. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zasłużył na pamięć i szacunek. Nie tylko w Prabutach, nie tylko w naszym mieście, myślę, że wszędzie.
Posłuchajmy księdza Tadeusza. Są to fragmenty wypowiedzi nagrane przez nas na konferencji Świat Kresów w Prabutach, a także podczas ubiegłorocznego lipcowego Światowego Zjazdu i pielgrzymki kresowian na Jasnej Górze.
Historia mojej rodziny jest trochę zawiła, dlatego że ja się urodziłem w Krakowie, bo moi rodzice studiowali w Krakowie, poznali się, pobrali i mieszkali do ostatnich swoich dni. Natomiast korzeniami jedna i druga rodzina wywodzi się z Kresów Wschodnich. Moja mama pochodzi z rodziny ormiańskiej, ze Stanisławowa, konkretnie z miasteczka Łysiec na Pokuciu. Natomiast w tej rodzinie byli też grekokatolicy. Mój pradziadek był księdzem grecko-katolickim, ale też miałem księży w rodzinie ormiańsko-katolickich. Natomiast ojciec urodził się w Monasterzyskach, powiat Buczacz, ziemia tarnopolska. I tak jak to często podkreślał, on wyemigrował z Kresów fizycznie, no bo go wyrzucono. Natomiast całe życie, pracując też na uczelni, zajmował się Kresami. No i dla mnie Kresy w centrum Krakowa były czymś normalnym, ale był to taki klimat bardzo pozytywny. Kresy jako coś szalenie ważnego, pozytywnego. No więc później, kiedy dorosłem i zostałem księdzem, też tą tematyką się zajmuję.
Przede wszystkim są trzy warunki, aby doszło do prawdziwego pojednania między Polakami a Ukraińcami. Po pierwsze prawda, czyli trzeba powiedzieć prawdę o ludobójstwie, kto dokonał, ile było ofiar i jak to w ogóle wyglądało. Po drugie pochowanie zmarłych i to jest największa rana, że do tej pory nie dokonano tych pochówków. I trzecia sprawa, żeby zaprzestać gloryfikacji zbrodniarzy. No i dopiero wtedy możemy mówić o pojednaniu. Oczywiście trzeba wybaczać, tylko tak jak w religii katolickiej jest pięć warunków dobrej spowiedzi. To jest rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy i przede wszystkim później zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Więc przebaczenie jak najbardziej, ale niech druga strona poprosi o to przebaczenie, to jest raz, przeprosi za to, co zrobiła. I to, co podkreślałem w homilii, to nie narody są skłócone, Polacy z Ukraińcami, tylko ci, co rozpętali tą straszliwą zbrodnię ludobójstwa, oni są winni.
Uroczystości pogrzebowe księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego odbędą się 18 stycznia w podkrakowskich Radwanowicach i pobliskiej Rudawie.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Przenieśmy się teraz do Lwowa i posłuchajmy aktualności, które przedstawią nasi korespondenci z Kuriera Galicyjskiego. Karina Wysoczańska i Eugeniusz Sało.
Witamy panów i słuchacze Kresowego Saloniku. Odejście Janusza Majewskiego i księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego to wielka strata także dla społeczności polskiej ziemi lwowskiej. Niech spoczywają w pokoju.
A jak u nas zaczął się nowy rok? W pierwszych dniach stycznia Rosjanie dokonali zmasowanego ataku na całe terytorium Ukrainy. Oszczelane rakietami i dronami zostały między innymi Kijów, Charków, Odessa, Dniepr i Lwów. We Lwowie zginęła jedna osoba, a 8 zostało rannych.
W wyniku rosyjskiego ataku we Lwowie doszczętnie zniszczone zostało również Muzeum Romana Szuchewycza. Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zapowiedział, że jego fundacja sfinansuje odbudowę Muzeum Przywódcy UPA.
A my przypomnimy teraz, chociaż panowie wspomnieli o tym w audycji w ubiegłym tygodniu, że w święto Objawienia Pańskiego ulicami Mościsk w obwodzie lwowskim po raz 9 przeszedł Orszak Trzech Króli. W procesji z gwiazdą betlejemską, mędrcami z różnych dzielnic miasta oraz parafianami w strojach i koronach przewodniczył ksiądz biskup Leon Mały, biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej. Organizatorem orszaku jest ksiądz proboszcz Władysław Derunow.
Kolejny raz było przesłanie z Mościsk, że tutaj są ludzie wierzący, kochający Pana Boga i umieją się tą wiarą dzielić. Jestem pod wrażeniem, że ludzie zachwyceni są.
Przy szopce na miejskim rynku wspólnie kolędowano i oddano symboliczny pokłon Bożej Dziecinie. Wspólnie modlono się o upragniony pokój na Ukrainie.
Natomiast w lwowskiej kurii metropolitalnej odbyło się wielkie kolędowanie u arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Przez 3 dni pałac arcybiskupów łacińskich odwiedzali kolędnicy w różnym wieku i z różnych zakątków archidiecezji lwowskiej. Wspólnie śpiewano i prezentowano świąteczne jasełka.
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, osobiście podziękował kolędnikom i każdemu wręczył bożonarodzeniowy upominek.
Jestem pełen podziwu, bo od tych prostych kolęd poprzez przedstawienia jest tu także i wprowadzona współczesna sztuka i każdego roku to kolędowanie, to spotkanie jest piękniejsze i milsze.
W tym roku w wielkim kolędowaniu wzięło udział prawie 1300 uczestników. To dzieci i młodzież z parafii obejmujących całą archidiecezję lwowską.
To wszystko na dziś. Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego
Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy Karinie i Eugeniuszowi za korespondencję. Przypomnijmy, że Roman Szuchewycz, dowódca ukraińskiej powstańczej armii, jest jednym ze zbrodniarzy ukraińskich kolaborujących z Niemcami, odpowiedzialnych za okrutną śmierć setek tysięcy Polaków, między innymi na Wołyniu.
Przypomnijmy także, że były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, gloryfikujący Szuchewycza i zamierzający odbudować we Lwowie Muzeum Kata Polaków, jest kawalerem Orderu Orła Białego, najwyższego odznaczenia państwowego, które otrzymał w grudniu 2014 roku z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego.
A teraz, drodzy Państwo, jak zawsze przed przerwą, posłuchajmy kalendarium historycznego w opracowaniu redaktora Daniela Wojciechowskiego, którego witamy w Kresowym Saloniku.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu w nowym roku. Rok kolejny przed nami, ale ja jak zwykle zerkam na lata wcześniejsze, więc i dzisiaj zapraszam na wycieczkę w przeszłość. 8 stycznia 1936 roku we Włodzimierzu lub Włodzimierzu Wołyńskim, to inna nazwa tego miasta, dziś to miasto w zachodniej części Ukrainy, a przed II wojną światową należało do Polski. Więc w tym mieście urodziła się Alicja Bobrowska, pierwsza powojenna Miss Polonia. Tytuł ten zdobyła w 1957 roku. Po II wojnie światowej zamieszkała z rodzicami w Gdańsku. A cała historia wyglądała tak. W 1957 roku zdobyła tytuł pierwszej wicemis Wybrzeża, a wcześniej wygrała plebiscyt organizowany przez Dziennik Bałtycki. Potem zdobyła pierwszy powojenny tytuł Miss Polski. Podczas konkursu piękności Miss Universe w 1958 roku, organizowanego w Stanach Zjednoczonych, zajęła 5. miejsce i zdobyła wyróżnienie za najlepsze przemówienie o swoim kraju. Mimo propozycji pozostania w USA i podpisania kontraktów choćby z markami modowymi, a nawet udziału w filmie, zrezygnowała z propozycji i wróciła do kraju. Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji diecezjalnego seminarium duchownego w Wilnie. A jak to się stało? Wileńskie Seminarium Duchowne założył 11 stycznia 1582 roku biskup wileński Jerzy Radziwiłł. Seminarium w Wilnie działało jeszcze w okresie międzywojennym, a po wojnie i decyzji władz sowieckich o jego zamknięciu metropolita wileński arcybiskup Romuald Jałbrzykowski postanowił przenieść seminarium do Białegostoku, należącego do archidiecezji wileńskiej. A na koniec piosenka urodzonego 9 stycznia 1907 roku w Kijowie Feliksa Konarskiego, poety, pieśniarza i aktora, popularnego refrena, jak nazywał go Konrad Tom, autora ponad 2000 tekstów piosenek, m.in. słów do słynnych Czerwonych Maków na Monte Cassino. Warto przypomnieć, że w 1934 roku we Lwowie Konarski założył wędrowny zespół rewiowy Wesoły Murzyn. Zaproponuję Państwu dziś coś, wydawać by się mogło, nietypowego. Utwór powstał w 1936 roku, a do dziś śpiewa go brać żeglarska, prawdopodobnie nie wiedząc, że autorem muzyki i słów jest właśnie Feliks Konarski. Dla Państwa zaśpiewa go wilnianka i gdańszczanka Regina Bielska. A po krótkiej przerwie muzycznej zapraszamy na dalszy ciąg audycji.
Przyjechali raz do portu marynarze, wszyscy słońcem opalone mieli twarze, a ten jeden to był chudy, a ten drugi to był rudy i go żale bez miaru lubił chlać. A ten trzeci ciągle dym wypuszczał z fajki, gdy kompanom opowiadał różne bajki. A ten czwarty, ten obdarty, miał do góry nos zadarty, szelma chciałby stale tylko w karty grać. A ten piąty, ten najmłodszy, ten w miłości był najsłodszy, ten co ślepia jak dwa węgle czarne miał. Gdy dziewczynie spojrzał w oczy, to od razu ją zamroczył i już potem mógł z nią robić to, co chciał. Tęgich chłopców było pięciu, a starczyło za dziesięciu, bo z nich każdy był marynarz, chłop na schwał. Pięciu dzielnych wilkolaków, z albatrosa pięć chłopaków, z albatrosa, bo tak okręt ich się zwał. W porcie tym był szynk, tym był dżin, a ten szynk od dawna trzymał stary Jimmy. Jimmy córkę miał, tak ją zwał, bardzo kochał ją i chwalił przed wszystkimi. Gdy wesoła brać przyszła budę plać, Mimi na nich popatrzyła z ukosa. Lecz po paru dniach, aż pomyśleć strach, pokochała pięciu chłopców z albatrosa. Minął dzień i rok, w porcie wari tłok i piosenka marynarska mknie w niebiosa. Mimi patrzy w dal i wytęża wzrok, wypatruje pięciu chłopców z albatrosa. Aż z dalekich stron przybył stary John i obwieścił wszystkim w krąg nowinę srogo, że albatros chwat na mieliznę wpadł i zatonął razem z całą załogą. Potonęli, poginęli marynarze, ci, co słońcem opalone mieli twarze. I ten jeden, co był chudy, i ten drugi, co był rudy, co go żale bez umiaru lubił chlać. I ten trzeci, co to dym wypuszczał z fajki, gdy kompanom opowiadał różne bajki. I ten czwarty, ten obdarty, co miał w górę nos zadarty, ten, co chciałby stale tylko w karty grać. I ten piąty, ten najmłodszy, co w miłości był najsłodszy, ten, co ślepia jak dwa węgle czarne miał, ten, co kochał najgoręcej i najczulej i najwięcej, co pierścionek na odjezdnym zloty dał. A nazajutrz stary Jimmy próżno szukał swojej Mimi, próżno wolał i na próżno biedakoka. Poszła Mimi z lotowlosa za chłopcami z albatros, z albatrosa, bo tak okręt ich się zwał.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa w drugiej części audycji. Z początkiem stycznia minęło 5 lat od kiedy mamy przyjemność spotykać się z Państwem co tydzień w Kresowym Saloniku. Huczne obchody jubileuszowe odłożymy nieco w czasie. Oczywiście o terminie poinformujemy Państwa ze stosownym wyprzedzeniem. Proszę już teraz czuć się na nie zaproszeni. Dziś specjalnym gościem Kresowego Saloniku jest redaktor Anna Sobecka, wieloletnia dziennikarka i publicystka Radia Gdańsk. Cieszymy się, że przyjęła Pani zaproszenie do kresowej audycji. Witamy Panią serdecznie.
Dzień dobry, witam Panów i witam słuchaczy. Ja się również bardzo cieszę.
W Kresowym Saloniku, jak już wspomniałem, już 5 lat spotykamy się ze słuchaczami, ale należy przypomnieć, że prekursorką kresowości na antenie Radia Gdańsk jest właśnie pani redaktor. Zanim porozmawiamy o audycjach, prosimy powiedzieć, skąd zainteresowanie u pani bliską również i nam tematyką kresową.
Mogłabym żartobliwie powiedzieć, że dlatego, że sama pochodzę z Kresów, wprawdzie z tych w obrębie obecnych granic Rzeczpospolitej Polskiej, ale ziemia, gdzie się urodziłam, to jest ziemia grodzieńska. Ten skraj zachodni, który zwiemy ziemią sokulską. Ale to oczywiście żartem. Serio, nie mówiłabym może o zainteresowaniach kresowością jako taką. Natomiast jeżeli myślimy o Wilnie, no to wydaje mi się także dzisiaj, że każdy średnio wyedukowany Polak na dźwięk nazwy tego miasta ma natychmiast tysiące skojarzeń z kulturą, z architekturą, a przede wszystkim z literaturą. No bo Wilno, wiadomo, Trzykrzyska Góra, Góra Zamkowa, groby królewskie w katedrze wileńskiej, Ostra Brama, cmentarz na Rosie, cela Konrada i tyle innych miejsc, no kościół świętej Anny, który podobno Napoleon Bonaparte chciał przenieść do Paryża i tysiące, tysiące innych miejsc. Więc kiedy pojawiła się możliwość wyjazdu do Wilna, kiedy ujawniło się istnienie w Gdańsku licznych i bardzo mocnych, bardzo silnych, nie tylko ilościowo, ale także aktywnością swoją środowisk Wilniuków, to jasne, że nie mogłam nie skontaktować się z nimi. A najkrócej ujmując, to były dwie takie bardzo, bardzo na przełomie lat 80. i 90., czy właściwie już w końcu lat 80., dwa takie bardzo silne środowiska. Jedno to było tworzące się, powstające Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej z wieloletnim liderem, profesorem Edwardem Borowskim, profesorem Politechniki Gdańskiej, ale też na przykład pani Zofia Domańska, już oboje nie żyją. A drugą taką grupą to było środowisko wileńskie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Oddział gdański tego wileńskiego środowiska to była po prostu, jak dzisiaj młodzież mówi, petarda. To byli wtedy, w latach, w tej końcówce lat 80., panowie w sile wieku, ale z taką energią, z taką chęcią, z takim zapałem, że skoro można, to trzeba coś robić. I no to muszę powiedzieć, że kiedy się poznałam z osobami z tego środowiska. Wiele przyjaźni też zawarłam. Są, dzisiaj nawet nie byłabym w stanie przypomnieć wielu nazwisk, ale do tego są dokumenty. Natomiast Sabina i Marian Korejwo, bracia Chrysta, Zdzisław i Olgierd, Janusz Bogdanowicz, Zbyszko Siemaszko, on nie był w Gdańsku, on mieszkał w Warszawie, znakomity artysta, fotografik i wielu, wielu innych. No i dzięki nim też powiem, poznawałam Wilno podczas pierwszego wyjazdu.
Frapujący, jak sądzę, dla słuchaczy także i dla nas jest początek. Już trochę pani odkryła te tajemnice, jak to się zaczęło. Prosimy, żeby pani tak właśnie po dziennikarsku odkryła tę tajemnicę tego początku lat 90. W okresach przecież można już było mówić swobodniej niż przedtem. Kierownictwo radia, jak rozumiemy, było za.
Naczelnym redaktorem radia w końcu lat 80. i na początku 90. była osoba nietuzinkowa, redaktor Mira Urbaniak. Niekoniecznie łagodna w obejściu, ale była dziennikarką z krwi i kości i miała naprawdę wizyjne podejście do radia. I w tym okresie, przez który ona właśnie przeprowadzała nas wszystkich radiowców, cały zespół, mieliśmy wszyscy poczucie wtedy, że oto bierzemy udział w tworzeniu historii. I Mira miała taką zasadę. Musimy wydłużać program, nie możemy przecież grać muzyki bez końca. Od tego mamy dziennikarzy w radiu. Czekam na pomysły. Mogą one być różne, ale czekam na te pomysły, które przez ich autorów będą realizowane. No i jednym z pierwszych pomysłów był pomysł magazynu Wileńskiego. Wcześniej oczywiście tematy pojawiały się przemycane w audycjach kulturalnych, bo ja w tym dziale, w tej redakcji pracowałam, czy też w serwisach informacyjnych, ale cyklicznie jedną z pierwszych takich audycji poświęconych nowej w gruncie rzeczy na antenie tematyce, to właśnie był magazyn Wileński. To tak się zaczęło.
To w takim razie, pani Anno, posłuchajmy, drodzy państwo, fragmentu magazynu Wileńskiego z 1993 roku. Jest to, drodzy państwo, relacja z uroczystości powtórnego otwarcia Kowskiego Cmentarza 3 i 6 Brygady w Mikuliszkach na Ośmiańszczyźnie.
Ten trzeci plan, który nie idzie z nami, jakby do krosty
właśnie pani?
Tak.
Tu była mieszkanką i Mikuliszkach.
Tak. O. Tak, tak.
Pani chce tak, redaktor przeprowadzić.
Z Gdańska, z Polski.
Z Gdańska?
Tak.
O, dzieci.
Panie mieszkały w Mikuliszkach wtedy, w 1944.
Tak, a. Mieszkała. Ja wot tego doma nie ma, tylko już...
Fundament.
Fundament, tak. Ot, a ja teraz jestem w Wilna. Mieszkam, żyję tam.
Ja tu mieszkała, teraz tu za lasem w Borowie.
Ja chciałam zapytać, czy pani proszę. Pamiętacie tamtą bitwę?
Pan
ja...
już nie pamiętam.
Jezus Maryja.
My leżali ja... jak trupy na podłodze, a kuli tylko świstali jak pszczoły i nie mogli podnieść.
Nasze stodolo spaliło się, wszystko wtedy spaliło się. Jak przypomnę, mnie teraz za serce ciśnie.
A u nas na wrzeciu, przez ulicę, krowy palili się, chleb, koni, tylko stuczela, oj. Boże mój.
O, ta wszystko już myśleli, że mieszkania zapali się, ojcowie i dziadzie wyskoczyli, a tutaj krzyczą, padajcie, padajcie, no, gospodarze, no. A kuli świszczą, żeż Boże, wszędzie. Wszystko, moje kochane, jak teraz wszystko pamiętam. O, nie daj Boże, żeby więcej nie doczekali takiego Anna, czasu i takiego Anna przeżycia.
Tak, no tak, to był 93 rok z taką dużą grupą akowców wileńskich, okręgu gdańskiego, tego środowiska, ale też byli, pamiętam, panowie z okręgu zachodniopomorskiego, szczecińskiego. Byliśmy na tym ponownym odsłonięciu odnowionego cmentarza w Mikuliszkach. I pamiętam ten cmentarzyk wtedy, bo tam była uroczysta msza, było poświęcenie tego cmentarza. Wszystkie groby wykonane według jednego projektu, tak żeby to wyglądało bardzo ładnie. No i zdaje się, że teraz tam nie byłam, ale jeśli dobrze pamiętam, to ten cmentarz w tej chwili jest zniszczony.
Tak, w tej chwili został całkowicie zlikwidowany.
Jak inne cmentarze akowskie na Białorusi.
Między innymi.
Niestety, ale to nie wkraczajmy w ten obszar.
Lata 90. to czas intensywnych kontaktów i współpracy z rodakami mieszkającymi za naszą wschodnią granicą. Pani była świadkiem tych wydarzeń. Posłuchajmy.
5 lat temu moja córka szła do pierwszej klasy i nam mówili, córka od razu pójdzie do polskiej klasy, a my 5 lat czekaliśmy. To zobaczcie, jakie teraz dzieci, uchwalowane wszystkie. Ja nie wiem, moja córka z samego rana była przygotowana, bo ona idzie do polskiej szkoły, czekała 5 lat, a takich dzieci bardzo dużo.
Sobota 21 września tego roku dla Polaków mieszkających na Białorusi stała się dniem historycznym. Z udziałem premierów Polski i Białorusi, przedstawicieli władz województwa i miasta Grodna, władz kościelnych, wielu delegacji z Polski, a także licznie przybyłych mieszkańców miasta otwarto pierwszą polską szkołę na Białorusi.
Dwa tygodnie temu była tu, to myślała, że jeszcze końca to nie będzie. A teraz dzisiaj przyszłam i zobaczyła, że bardzo wszystko fajnie się wszystko zrobione.
A rodzice tutaj pomagali w jakiś sposób?
Że chodzili sprzątać to, co mógł.
No ale dzięki Bogu.
Troszkę z opóźnieniem, bo 21 września, a nie 1. No ale dzieci będą musiały nadrobić to po prostu.
No dzieci uczyły się, dzieci uczyły się.
Oni chodzili w drugą szkołę i tam uczyli się. Z programu nie ma straty niejakiego. Tylko, że z poniedziałku nie będą już w tej szkole.
No ja bardzo dobrze pamiętam otwarcie tej szkoły, bo to było wielkie, naprawdę wielkie, ważne wydarzenie, jak tu była mowa. Udział brali premierzy Rzeczpospolitej Polskiej, Włodzimierz Cimoszewicz wtedy i Republiki Białoruś, Michał Czihir wtedy był premierem. Byli przedstawiciele, jak pamiętam, Senatu Polskiego. No, mnóstwo ludzi przyjechało z Polski. Ja biegałam, pamiętam, w takiej za dużej kurtce, w jednej ręce mikrofon mając, a w drugiej aparat fotograficzny, żeby choć jakiś skrawek tego, co się dzieje, utrwalić. Ale przy tej okazji chcę powiedzieć o czymś, co dla nas dziennikarzy zawsze też było oczywiste, że poza pracą, której efektem jest coś, co dajemy na antenę, ważne jest dla dziennikarza udział w takiej aktywności pozaantenowej. No i parę razy w życiu, tu w Gdańsku także, w czasie pracy w radiu, udało mi się coś takiego zrobić, co uważam, że mogę do swojego nekrologu kiedyś przygotować. Jednym z takich działań była zbiórka, wtedy gdy budowano Szkołę Polską w Grodnie, myśmy na antenie prowadzili akcję zbiórki książek do biblioteki tej szkoły. Pamiętam, jak się cieszyła ówczesna dyrektor szkoły, jak się cieszyli rodzice, że dzieci będą miały książki, będą miały możliwość od razu wypożyczać książki.
Pani Anno, w swoich audycjach rozmawiała Pani z naszymi rodakami z Wilna, między innymi z Janem Mincewiczem, działaczem Związku Polaków na Litwie, założycielem zespołu Wileńszczyzna, ale także z naszymi trójmiejskimi, pomorskimi kresowianami i pasjonatami, na przykład ze Stefanem Figlarowiczem. Czy jest jakaś rozmowa, jakieś spotkanie, które szczególnie zapadło Pani w pamięć?
Biorąc pod uwagę, że jeździłam do Wilna później wielokrotnie, do Wilna na Wileńszczyznę szeroko określając, to takich spotkań było bardzo wiele, rozmów także. Natomiast o kilku takich bardzo znaczących chcę powiedzieć. Do takich osób należał ksiądz prałat Józef Obremski w Mejszagole. To legendarna postać, przeżył 102 lata. Wtedy, gdy myśmy właśnie z AK-owcami wileńskimi byli u niego bardzo taką dużą grupą, to to był jeszcze pan w sile wieku. A trzeba pamiętać, że on nie był rodowitym wilnianinem, ani nie pochodził tam z tego obszaru, gdzie przez tak wiele lat niestrudzenie, niezmordowanie konsekwentnie żył, był z tymi mieszkańcami i niósł posługę, bo on pochodził z Łomżyńskiego. To jedna osoba. Druga to Jerzy Surwiło, dziennikarz, pisarz, jest autorem między innymi takiej książki Rachunki niezamknięte o martyrologii Polaków na wschodzie. Był dziennikarzem prasowym, więc pisał reportaże, wywiady przeprowadzał. Jeszcze poznałam niezwykłego człowieka na granicy Litwy i Białorusi, dokładnie w Bieniakoniach. Może ktoś ze słuchaczy zainteresowany życiem Mickiewicza i takimi detalami kojarzy nazwę tej miejscowości, bo w niej pochowana jest Maryla Podkamerowa z domu Wereszczakówna, wielka młodzieńcza miłość Adama Mickiewicza. I pan Michał nazywał siebie strażnikiem grobu Maryli, dlatego że on, mieszkając w nieodległych Bolcienikach, gdzie Podkamerowie mieli swoją posiadłość, dwór tam się mieścił, on na tym cmentarzyku w Bieniakoniach zobaczył kiedyś, że te groby są zaniedbane. Pan Michał Wolosewicz pisał wiersze, taka była to poezja niedzielna, ale były to wiersze bardzo emocjonalne i wiele z nich poświęcił także Maryli, Adamowi, bo on ich wyłącznie imionami nazywał. No i była jeszcze taka grupa, która dla mnie miała też duże znaczenie w tych kontaktach wileńskich. Tu jest taka śliczna dziewczyna, młoda kobieta, Irena Litwinowicz. To jest szefowa Polskiego Teatru w Wilnie. I czemu o tym mówię? Bo po premierze pana Jowialskiego, kiedy, jak to po premierze w teatrze, rozwinęły się takie bardzo ciekawe, trochę zakrapiane rozmowy na bankiecie, ktoś rzucił pomysł, że oni by chętnie przyjechali do Gdańska, do Trójmiasta, bo oni wiedzą, że tu jest dużo Wilniuków. No i tak się stało. Udało się to zrealizować. Fundacja pana Rolanda Łaniewicza zapewniła noclegi całej ekipie. Wszystkie elementy scenografii, kostiumy, wszystko to przyjechało. Dzięki życzliwości ówczesnej dyrektor Teatru Wybrzeże, pani Ewy Bąk-Woźniakiewicz, udostępniono scenę kameralną Teatru Wybrzeże w Sopocie. I Polski Teatr z Wilna zagrał pana Jowialskiego, tą wileńską mową polską, na tej scenie, której widownia, jak się panowie domyślają, była wypełniona do ostatniego miejsca, a nawet grubo ponad dopuszczalną przez strażaków normę. Oklaskiwano ich i wywoływano na scenę kilkakrotnie. Wzruszeni byli wszyscy. I aktorzy na scenie, i publiczność. I tu jest między innymi zdjęcie, które to dokumentuje. Pan Jowialski na scenie kameralnej w Sopocie. No oczywiście antenowy pożytek z tego faktu pobytu i występu tego teatru w Sopocie, w Trójmieście, także był, bo aktorzy byli w studiu, ale nie w tym, w którym my jesteśmy obecnie, tylko w tym od strony grunwaldzkiej jeszcze wtedy. Opowiadali o teatrze, o sobie. No to było bardzo, bardzo takie ciekawe i bardzo ważne doświadczenie.
Ten antenowy pożytek to również pani wędrówki ze słuchaczami i w audycji Sentymenty, między innymi po takich miejscowościach jak Druskienniki, Nowogródek, Stanisławów, Wilno, ale też i właśnie spotkania z ciekawymi ludźmi, między innymi z Czesławem Niemenem. Za kilka dni, 16 stycznia, minie 20 lat od jego śmierci. Posłuchajmy fragmentu pani rozmowy z artystą.
Zacznijmy od pytania, dlaczego Niemen? Prawdziwe pana nazwisko to Czesław Wydrzycki. Natomiast to, że znany jest pan jako Czesław Niemen, to oczywiście już długa historia, bo długa jest już pańska kariera artystyczna, ale gdzieś były początki, gdzieś była decyzja, dlaczego właśnie taki pseudonim?
Nie przypadek na pewno. Po pierwsze, miejsce pochodzenia, czy dokładniej urodzenia, zobowiązuje. Po mojej emigracji z tego miejsca, kiedy byłem już prawie dorosłym człowiekiem, bo 19 lat wtedy miałem, przyjechałem notabene na wybrzeże do Gdańska. Kiedy zacząłem swoje kroki na scenie i tak się złożyło, że niemal zaraz po starcie wyjechałem z ówczesnym moim rodzimym zespołem Niebiesko-Czarni do paryskiej Olimpii, trzeba było próbować zrobić coś z tym niewymawialnym zupełnie przez Francuzów nazwiskiem. Jakkolwiek Wydrzycki pasuje do mnie, bo od tamtej pory dość skutecznie się wydzieram. Niemniej trzeba było pseudonimu. Zresztą w tamtych czasach, w latach 60. były modne pseudonimy. A to z racji na przykład tej, że młodzi ludzie, często nie chcąc mieć różnych perypetii w szkole, przybierali jakieś pseudonimy dla swojej działalności ubocznej i co to dużo mówić, wręcz zakazane. Ja oczywiście też uczęszczając wtedy do szkoły średniej muzycznej w Gdańsku, miałem takie problemy, chociaż moje pierwsze kroki były w kabarecie, to tu jeszcze to tak nieśmiało. Natomiast później już po wyjściu z tej szkoły zapowiadałem się na to, że na jakieś tam szersze wody będę wypływać. W każdym razie pomysłodawcą była pani Czesława Walicka, żona ojca polskiego Big Beatu i mojego przyjaciela Franciszka Walickiego, który tutaj działał na wybrzeżu i on właściwie całe te wszystkie konkursy wczesnej muzyki Big Beatowej i w ogóle nastolatkami się zajmował. Powstał ten pseudonim, oczywiście związany z moim miejscem urodzenia, ale i nie tylko, no w takiej świadomości, że przecież w historii tej rzeki była to rzeka częściowo także polską rzeką.
To oczywiście był tylko fragment rozmowy z Czesławem Niemenem, nagranej, dodajmy, jeśli mogę, przy okazji premiery Księgi Krzysztofa Kolumba, która na Nabrzeżu Kościuszkowskim w Gdyni odbywała się, a muzykę do tego spektaklu stworzonego pod opieką artystyczną Andrzeja Wajdy przez trzech młodych reżyserów skomponował i wykonywał na żywo Czesław Niemen. I po premierze porozmawialiśmy sobie o różnych sprawach. A ja powiem, że to jest moja opinia. To był wybitny, wyjątkowy, absolutnie niezwykły artysta, który wyprzedził swój czas tak bardzo, że dla wielu, gdy tworzył, trudny był do zaakceptowania. Dla mnie jedną z najpiękniejszych jego późniejszych trochę piosenek jest Sen o Warszawie, ale przypomnijmy, że tak naprawdę Niemen był twórcą i wykonawcą pierwszego polskiego protest songu. Dziwny jest ten świat. To jest tekst niezwykle aktualny. No ale tak samo ważne są te jego piosenki wczesne. Pamiętam ten dzień, czas jak rzeka, och i wiele innych.
Bardzo dziękujemy za wizytę i za rozmowę w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk i za podzielenie się ze słuchaczami, także z nami, pięknymi wspomnieniami.
Dziękuję bardzo. Czuję się zaszczycona tym zaproszeniem panów. No i
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Saloniku.
To my jesteśmy zaszczyceni razem z panem Michałem. Bardzo dziękujemy. I drodzy państwo, z przyjemnością spełnimy pani redaktor życzenie, prośbę. Za chwilę Czesław Niemen i utwór Rzeka, a my żegnamy się razem z realizatorką Julią Baranowską i zapraszamy do Kresowego Saloniku w sobotę 20 stycznia. Początek audycji jak zawsze kilka minut po godzinie 16.
Do usłyszenia za tydzień.
Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blasku i żalem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas, jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc niech wspomnienie dalej trwa. Tam każdy dzień to skarb. Jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas, jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.